Cześć wszystkim, zapraszam na 166 odcinek Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o końcu kariery Toniego Kroosa i przyszłości Xavi'ego na ławce trenerskiej. Zachęcamy do zostawienia suba na kanale, oceny podcastu na Spotify, a tymczasem my zaczynamy. Maciek Miko w pozytywnych nastrojach, bo znowu mamy okazję rozmawiać o Xavim.
Dzień dobry.
Na pewno dzień dobry? Czy po prostu dzień?
Nie no, dzień dobry. Na szczęście każdy dzień jest dobry, bo jest zbliża nas do zakończenia tego nędznego sezonu i możemy na chwilę zapomnieć o piłce klubowej.
Bardzo optymistycznie sobie zaczęliśmy. Bardzo, po prostu jak chcieliśmy zachęcić słuchaczy do tego, żeby zostali z nami na dłużej dzisiaj, to myślę, że zrobiliśmy to idealnie.
Nie no, z nami warto być. Z nami warto być, bo my wam powiemy prawdę o Barcelonie.
To prawda. I trochę ten Toni Kroos nam spada z nieba. Sytuacja dosyć negatywna, myślę, ale finalnie jednak temat, który jest odskocznią dla samej Barcelony i musimy sobie o tym porozmawiać, bo odchodzi legenda, nie tylko, odchodzi to jest złe słowo w tym przypadku, karierę kończy legenda nie tylko naszego rywala, ale generalnie piłki nożnej, więc musimy o tym dwa słowa powiedzieć. I jak się z tym czujesz, że nie będziemy już oglądać jednego z najbardziej genialnych pomocników w historii tej dyscypliny na boisku?
No powiem Ci szczerze, że ja bardzo lubię Toniego Kroosa jako piłkarza i według mnie no, to absolutnie legendarny pomocnik. Myślę, że można go spokojnie stawiać w pierwszym rzędzie wszystkich pomocników, jakich w życiu widziałem. Odchodzi w fantastycznym dla siebie momencie tak naprawdę, bo przed nim właściwie dwa ostatnie kroki w karierze, czyli finał Ligi Mistrzów, czyli coś, co dla niego jest zupełnie naturalne. I Euro w Niemczech, które też będzie bardzo ważne i Niemcy są mocno, mocno przygotowani i chcą powalczyć tutaj o tytuł. Toni Kroos jest absolutnie najlepszym pomocnikiem tego sezonu w Realu Madryt, w Lidze Hiszpańskiej, na pewno jest czołowym pomocnikiem Ligi Mistrzów. W mojej opinii jest to w ogóle najlepszy zawodnik Realu Madryt tego sezonu. Gdyby Real wygrał Ligę Mistrzów, co się pewnie wydarzy, gdyby Niemcy zaszli wysoko w Mistrzostwach Europy, to myślę, że tak naprawdę oczywiście Jude z Anglią będzie miał troszeczkę łatwiej o ten końcowy triumf, ale wydaje mi się, że jeśli Kroos byłby w stanie pociągnąć Niemców do Euro, do finału, być może zwycięstwa, no to tak naprawdę dla mnie to jest główny kandydat do zwycięstwa w złotej piłce.
Czyli realnie mówimy o tym, że trójka złotej piłki, nadchodząca trójka może być w
Kroos, Vini, Jude. Kroos, Vini, Jude, jeśli wygrają Ligę Mistrzów. Zakładam, że na turniejach reprezentacyjnych zajdą wysoko, no bo czy to Brazylia, wiadomo, no Vini w Brazylii obecnie, czy w ogóle w swojej karierze reprezentacyjnej, no nie może na razie jej zaliczyć do udanych, na pewno, bo jest bardzo słaba. Natomiast na pewno Brazylia jest mocna i dobry wynik drużynowy będzie też istotny. Tak samo Anglia, Jouda i Niemcy, Kroosa, więc no tak, wcale bym się nie zdziwił, gdyby podium złotej piłki w tym roku było w całości w zawodników Realu zbudowane. Natomiast pewnie, jak znam życie, to właśnie w tych Bangladeszach, Madagaskarach, Wybrzeżu Kości Słoniowej i tak dalej nie docenią Kroosa i pewnie jemu byłoby najtrudniej po tą złotą piłkę sięgnąć. Natomiast wydaje mi się, że na pewno można powiedzieć, żeby na nią zasłużył.
To zdecydowanie. I też dla mnie taki negatywny aspekt pod tym względem, o którym zresztą wspominaliśmy sobie wielokrotnie, że Liga Hiszpańska traci kolejne te swoje wielkie gwiazdy. Mówiliśmy o tym głównie w kontekście Barcelony, że z każdym kolejnym sezonem odchodzili Xavi, Iniesta, Suarez, wiadomo Messi i tak dalej moglibyśmy wymieniać. I jeżeli spojrzymy sobie na Real, to też zaczyna ubywać tych postaci, jak chociażby jakiś czas temu Cristiano czy Benzema, teraz jest to Kroos i pewnie kwestią czasu bliższą niż dalszą jest Modric. I z perspektywy samych rozgrywek to jest o tyle przykre, że moim zdaniem tracimy postaci, które przyciągają wzrok kibiców, nie tylko takich bardziej zapalonych jak my, ale ja odnoszę wrażenie, że coraz trudniej będzie lidze hiszpańskiej kupować atencję nowych kibiców, bo jakkolwiek możemy sobie rozmawiać o takich młodych talentach jak Lamine Yamal, czy no, pozostańmy przy tym Vinim, to jednak takie osoby jak Toni Kroos na pewno rozpalają wyobraźnię kibiców bardziej i zwyczajnie brakuje takich charakterów, takich żołnierzy, którzy przez lata w tej lidze byli i którzy swoje osiągnęli, bo jeżeli mówimy o osiągach Toniego, to w Realu jest to póki co 22 tytuły i cytując za realmadrid.pl 4 puchary Europy, 5 klubowych mistrzostw świata, 4 super puchary Europy, 4 wygrane ligi krajowe, Copa del Rey, 4 super puchary Hiszpanii. Także niesamowita sprawa i szkoda, po prostu szkoda.
No Real na szczęście dla siebie od dłuższego czasu dba o to, by gdy odchodzą legendy, nie pozostała pod nich tylko spalona ziemia. I myślę, że bardzo trudno będzie im z jakiegokolwiek zawodnika obecnego w kadrze, mimo że są to bardzo dobrzy pomocnicy, znaleźć kogoś chociaż bliskiego tak wysokiej jakości jak Kroos. Prawdopodobnie będzie musiał zejść Jude i jednak stać się tym wreszcie tym pomocnikiem z prawdziwego zdarzenia. Pewnie straci wtedy troszeczkę szans na zdobywanie goli, natomiast no, rzeczywiście będzie potrzebny niżej. No ale tak jak mówisz, no, liga traci ogromną postać, ogromną osobowość, legendę i to są rzeczy, które są trudne do załatania. Natomiast to jest też trochę tak, że dla nas powiedzmy i z trochę starszych kibiców Barcelony, tak samo pewnie jak trochę starszych kibiców Realu Madryt, coś po prostu w jakim stopniu się zwyczajnie kończy i z tego starego Realu Madryt, nazwijmy to, z tego zespołu, który wygrywał te Ligi Mistrzów pod rząd zwyczajnie i który stworzył tą dynastię ligomistrzową, w kadrze pozostaje już tak naprawdę tylko Carvajal i Lucas Vázquez i tak naprawdę gdzieś to jest trochę Real przebudowany, to jest nowy Real, to jest Real, który też będzie miał nowych kibiców i którzy będą się już rozwijać kibicowsko w Realu z innymi zawodnikami niż właśnie Kroos, niż Modric, niż Casemiro. To są już ludzie, którzy mogą tam tych zawodników, znaczy oczywiście Modric na razie jeszcze w Realu zostaje, nie wiem jak będzie, no ale to też wiadomo, że ten świeży narybek kibiców może tych złotych czasów, one się praktycznie nie kończą, ale tych najważniejszych czasów z tymi największymi gwiazdami, legendami nie pamiętać, to też teraz będzie sobie tą tożsamość kibicowską budował od nowa. No to samo dzieje się w Barcelonie, no niestety Barcelona nie ma teraz w tym momencie nie jest w sytuacji, w której może z tym Realem Madryt porządnie rywalizować i pewnie kusić tych młodszych kibiców swoją drużyną nie jest tak łatwo. Natomiast ta gdzieś rywalizacja wewnątrzligowa przenosi się troszeczkę na inny level po odejściu Kroosa, bo tak naprawdę to jest to ostatnia instancja takiego rozegrania Realu Madryt, prawda? Po tym jak już odszedł Casemiro, po tym jak Modric stracił na ważności, to tylko Kroos był tym doświadczonym zawodnikiem, który kierował tą powiedzmy mniej doświadczoną grupą. Teraz go nie będzie. Wydaje mi się, że Real na ten moment nie będzie próbował go zastąpić transferem. Coś mi tutaj śmierdzi wircem w przyszłym roku, szczerze mówiąc. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby trafił tam od razu z Xabi Alonso na przykład. I wtedy ta przemiana, wydaje mi się, dokona się już całkowicie i będziemy mieli zupełnie nową drużynę. No natomiast wydaje mi się, że przyszły sezon Real będzie musiał porządnie pokombinować z systemem i bardzo jestem ciekaw, jak im się to uda, bo my byliśmy w dokładnie podobnej sytuacji w zeszłym roku, kiedy odchodził Busquets, czyli nasza ostatnia instancja starej Barcelony. I no, my sobie z tym nie potrafiliśmy poradzić systemowo, ani zastąpiliśmy w żaden sposób Busquetsa zawodnikiem. No zobaczymy, jak to będzie w Realu Madryt. Ja coś czuję, że im się to uda i być może oczywiście nie będzie tych pięknych, przepięknych podań Kroosa po 10-15, on potrafił grać tych długich piłek, otwierać te wszystkie linie ataku. Będzie musiało to teraz wyglądać troszeczkę inaczej. No natomiast ja nie mam wątpliwości, że Real poradzi sobie z tym lepiej niż poradziła sobie Barcelona.
I to jest ta przykra perspektywa kibica Barcelony, kiedy my wiedzieliśmy od iluś lat, że trzeba będzie zastąpić Busquetsa, że on powoli zaczyna schodzić ze sceny i wiedzieliśmy dobrze, kiedy pojawił się moment, żeby szukać mu zastępstwa. Nie zrobiliśmy tego. Kiedy odszedł z Barcelony, nie zrobiliśmy tego i prawdopodobnie, biorąc pod uwagę nasze finanse i to, co się dzieje wokół klubu, głównie nadal z finansami, ale też ze zmianą trenera, nadal nie będziemy w stanie tego szybko zrobić. A kiedy mówimy o Realu i o tym, że legenda klubu odchodzi, jeden z najbardziej znakomitych pomocników w historii opuszcza statek, to ja myślę, że nie będzie przesadą, jeżeli założymy sobie, że w przyszłym roku Real bardzo poważnie będzie się liczył mimo wszystko o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. I to jest, wydaje mi się, taka najbardziej znamienna różnica między zarządzaniem kadrą, między tymi
to klubami. Na pewno. Wydaje mi się, że sytuacje mam o tyle podobne, że akurat podobnie jak Busquetsa, o tyle Krosa będzie szalenie trudno zastąpić. Takiego zawodnika po prostu ciężko jest obecnie znaleźć. Już nawet nie będę próbował znaleźć zawodnika o tej samej jakości w ogóle, tych, że tak powiem, poziomie tych umiejętności, ale chociażby stylowo. I wydaje mi się, że jeśli Real chciałby poszukać kogoś takiego, no to będzie musiał prawdopodobnie popatrzeć w stronę Enzo Fernandeza, tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, to prawda, on ma inną dynamikę, inną intensywność, ale wydaje mi się, że pod kątem właśnie spełniania tych zadań to byłoby coś, to byłby zawodnik generalnie, który mógłby pełnić podobną rolę z sukcesami, wydaje mi się. No natomiast nie wiem, czy dla niego jest miejsce, bo to trochę będzie, byłby taki trochę podobny zawodnik do Valverde, tylko taki troszeczkę bardziej pozycyjny, wydaje mi się. No zobaczymy. Na pewno Real się przygotuje do tego. No w Hiszpanii nie widzę takiego zawodnika, nawet takiego doraźnego, który mógłby to zrobić. Wydaje mi się, może Aleix Garcia trochę, ale to nie jest ten poziom zwyczajnie Realu Madryt. Nie sądzę, żeby oni mogli pójść w takie rozwiązanie, bo wydaje mi się, że dla Realu Madryt wydawanie takich 20 milionów na, mówiąc nieładnie trochę, ale w ich sytuacji byle co, no bo taki byłby dla nich Aleix Garcia, wydaje mi się, no bo oni mają taki przykład zbierania z rynku. No mamy na przykład sytuację Frana Garcia, który świetnie sobie radził w Rayo, prawda? No i przyszedł do Realu i tak można powiedzieć, że sobie tak świetnie nie radzi i tutaj jest duża różnica w grze. Zresztą to samo było z Miguelem na przykład, który teraz świetnie w Gironie sobie radzi, ale ma problemy defensywne. No te problemy defensywne go z Realu Madryt wypchnął go za to Carlo. No natomiast wydaje mi się, że tak, dochodzimy już, że tak powiem, do końca mojej siły rozmowy o Realu Madryt i wydaje mi się, że Kroos jest wielki, naprawdę szkoda, wydawało mi się, że jeszcze przynajmniej rok będzie w Realu, wydaje mi się mimo wszystko, że jest to dla Barcelony na pewno dobra informacja, co by nie było, dla Ligi niekoniecznie, no i zobaczymy, jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał Real Madryt od nowego sezonu.
Powiedziały, że to jest dobra informacja dla Barcelony i w moment przypomniało mi się, że do Realu przychodzi Mbappé, więc ten balans pomiędzy no dobrymi tak, wiadomościami i złymi wiadomościami, ale jednak wiesz, wydaje mi się, że mamy, biorąc pod uwagę te dwie, i tak jesteśmy na minus.
Ja wiem, ale to my też, wiesz, no to jednak wiadomo, to są dwie zupełnie różne sytuacje, no inaczej sobie radzi Real ze swoimi zmianami na pozycjach, a inaczej Barcelona. No natomiast mimo wszystko, no wiemy, jak ciężko jest znaleźć na przykład zawodnika, który zastąpi kogoś, kto robił przez wiele lat bardzo ważne rzeczy i to jest na pewno trudne nie tylko u nas. Natomiast mam po prostu takie dosyć duże przekonanie, że Real Madryt systemowo będzie potrafił tą zmianę na tyle sprawnie przeprowadzić, że dość krótko będziemy o tym Kroosie paradoksalnie pamiętać, wydaje mi się. Po prostu szukać inaczej.
Jedna rzecz, która rzuciła mi się w oczy, jak sobie surfowałem po Transfermarkcie, no to odpal sobie śmiało, nie krępuj
oczywiście,
się.
Oczywiście, to moje ulubione miejsce ostatnio.
Zaraz przejdziemy do pytań. Ale kończąc temat Toniego Kroosa, w lidze 305 meczów, 72 asysty i 18 miejsce w historycznej tabeli pod względem właśnie liczby asyst. Natomiast co ciekawe, Suarez 84 asysty w 258 meczach. Także powiem Ci, że jak mi się rzuciło to w oczy, ile faktycznie Suarez tych asyst wygenerował w swojej karierze, podczas swojej kariery w Barcelonie, ale też w Atletico, to bardzo mocno działa na wyobraźnię.
No jednak trzeba pamiętać,
że asystując Messiemu i Neymarowi, trochę łatwiejsza sprawa niż w przypadku innych zawodników.
To znaczy, wiesz, no pewnie, natomiast no to trochę inaczej też trzeba traktować zawodników, którzy grają u góry, którzy grają wysoko, którzy grają w najbliżej bramki, no a zupełnie inaczej zawodników, którzy są gdzieś głęboko schowani i te akcje tak naprawdę rozpoczynają dużo częściej niż bezpośrednio asystują.
Dlatego rzucam tylko w ramach ciekawostki liczbowej, jaka mi wpadła w oko, a niekoniecznie, żeby umniejszać to niemu, bo to jakkolwiek bardzo chciałbym to zrobić, to byłaby bardzo karkołomna próba i nawet nie zamierzam. Mamy pytania na czacie i to mnie bardzo cieszy, bo będziemy mogli przedłużyć jeszcze moment, kiedy przejdziemy do gadania o Szawim po raz 157. Maciek Machaj, pozdrawiamy Makaj. Czy zgadzacie się ze stwierdzeniem, że w Barcelonie nie ma obecnie na żadnej pozycji piłkarza ze światowej top 3? Pozdrowienia dla autora tego stwierdzenia. Pozdrawiamy. Czy na pozycji... Ze stwierdzeniem, że w Barcelonie nie ma obecnie na żadnej pozycji piłkarza ze światowej top 3?
Mhm. Poczekaj, bo tak chwilę myślę, ale... To znaczy, no nie wiem, czy mógłbym się aż tak zgodzić. No wydaje mi się, że ten sezon pokazał, że Gundo mógłby być takim zawodnikiem, wydaje mi się. Tylko to jest
ale
na tyle ruchoma...
No
ale to jest też trochę tak, że to są na tyle ruchome pozycje, na tyle się zmienia w tej piłce, na tyle, nie wiem, chwilowość formy na przykład potrafi przeważyć w takich dyskusjach. No ja widzę w Gundoganie w tym sezonie gościa, który przez cały sezon był dostępny, przez cały sezon grał na wysokim poziomie i tak naprawdę był naszym najważniejszym zawodnikiem. No jest już opublikowana jedenastka La Liga na ten sezon. Gundogan się w niej znajduje jako jedyny zawodnik Barcelony oczywiście. I jeżeli miałbym się zastanowić nad kimś, no to pewnie najbliżej byłoby mi właśnie do Gundo. Pewnie wielu zawodników mogłoby się gdzieś, że tak powiem, wpisywać.
W mocno naciągany sposób obijacie to przy, bylibyśmy w stanie to usprawiedliwić.
Nazwę to tak, wpisywać się w charakterystykę zawodnika, który w takim top 3 mógłby się znajdywać, znajdować. Natomiast no, trzeba pamiętać, że u nas tak naprawdę z reguły wyróżniają się piłkarze, no tutaj Gundo, a reszta to piłkarze bardzo, bardzo młodzi. No ich jeszcze nie można wpychać w takie top 3 sezonowe, nawet jeśli by taki sezon rzeczywiście rozegrali, więc raczej nie, ale też jak mam być 4, to nie widzę w tym wielkiego problemu, bo tak naprawdę tu nie chodzi o to, żeby zawodnik był w top 3, tylko żeby drużyna była w top 3. Na przykład.
No to jesteśmy w top 3 Ligi Hiszpańskiej.
Ja myślę o top 3 Europy bardziej, szczerze mówiąc, niż
otarliśmy się. Było naprawdę blisko, było parę niedociągnięć.
No, to też jest problem, wydaje mi się, bo to jest trochę tak, że sam wynik, no ciężko prognozować sam wynik, opisywać samym wynikiem drużynę, która jest top. Bo ja osobiście po tym, co zobaczyłem Barcelonę w drugim meczu, na przykład z Paryżem, no to nie miałbym odwagi powiedzieć, że ta drużyna, gdyby awansowała po tym dwumeczu, na przykład byłaby, i oglądając inne drużyny, mógłbym powiedzieć, że to jest drużyna top 3, tylko dlatego, że się znalazła w najlepszej czwórce Ligi Mistrzów. Oczywiście to jest ważne i wszyscy byśmy się chcieli tam znaleźć, każdy chciałby być w finale, nawet jeśli mielibyśmy go przegrać. Natomiast no nie.
Pojawia się propozycja Ter Stegena, o którym pisze między innymi Tomasz J.
Kogo?
Ter Stegen jest w topce.
Jest w topce czego? Ter Stegen obecnie nie jest w top 5 nawet bramkarzy w Hiszpanii.
Nie wiem, gdzie patrzysz teraz i gdzie zaglądasz, ale świat czeka, żebyś to wyjaśnił.
Bardzo proszę. Lunin, Courtois, Remiro, Vallejo. Matza nawet nie ma w czwórce. W piątce, bardzo proszę, Gazzaniga. No to można wyliczyć do jutra, no. Ja nie wiem, jak można w ogóle o Matzie powiedzieć, że on jest w top czegokolwiek. W top to on jest w top staniu. Top 3 stania.
Mocne zdanie.
Nie, jakby nie chcę...
Nie chcę powiedzieć, że kontrowersyjna opinia, ale bardzo mocne stanowisko.
No nie chcę go obrażać, ale dla mnie topowi piłkarze to są piłkarze, którzy robią coś ponad stan. Którzy wykonują pracę, której nie spodziewaliśmy się, że wykonają. A my tak naprawdę, ja przynajmniej mam takie wrażenie, ja czekam na razie, żeby Ter Stegen reagował na strzały. Jak zacznie je regularnie bronić po tych reakcjach, to pogadamy o top 3. A na teraz to jest zwyczajny bramkarz, który się niczym kompletnie nie wyróżnia. Jest jednym z wielu bramkarzy na świecie zwyczajnie.
Jest też propozycja Araujo, żeby umieścić go lub nie umieścić w ramach top 3. Generalnie jak Araujo jest w swojej najlepszej formie, to tak, ale w tym sezonie wydaje
mi
się,
że... Nie, ale poczekajcie, bo to jest właśnie coś, co wydaje mi się, że u nas w kibicu Barcelony jest problemem. Albo ktoś jest top, albo ktoś nie jest top. Nie ma tak, że jesteś dzisiaj top, a jutro... No ale właśnie o to chodzi. Jeżeli dzisiaj nie jest, no to w ogóle nie jest. Bo to nie jest coś takiego. Top to nie jest miejsce, w którym się przychodzisz na 15 minut, a potem ktoś cię zmienia za 2 tygodnie. Albo jesteś w topie, no, albo nie jesteś w topie. Top polega na tym, że regularnie jesteś najlepszym zawodnikiem.
Ale jesteś w stanie powiedzieć, że Leo Messi był...
Nie, Leo Messi, po prostu się w ogóle nie wpisuje w top.
Nie,
ale widzisz, to jest właśnie ta różnica. Leo Messi nie jest w top? Nie, Leo Messi po prostu zmienił ligę, gdzie wyciągnął najgorszą drużynę, jaka w tej lidze była. Oczywiście jest już zawodnikiem, który gdzieś jest na, powiedzmy, takiej sportowej emeryturze. Wiadomo, że nie będzie miał ani siły, ani ochoty, żeby się boksować w Europie i jeszcze walczyć jakieś o udowodnienie czegokolwiek, kiedy on już nic nie musi udowadniać. No ale zwróć właśnie uwagę, na czym polega zawodnik top. Zawodnik top wszedł do najgorszej drużyny MLS i obecnie jest, że tak powiem, wygrał z nią pierwszy puchar po chyba tygodniu, czy dwóch, czy trzech. A obecnie jest liderem tej MLS, z najgorszej drużyny ligi. No to wyobraź sobie...
Dla mnie koncepcja tego, że byłeś kiedyś w top, a teraz nie jesteś, jest jak najbardziej możliwa. Że możesz z tego top wypaść.
No to jak Araujo będzie na topie przez 10 lat, a potem pójdzie do sobie grać do Arabii Saudyjskiej, to będziemy mówili, że jest top.
Bo na teraz Barcelona jest 10 lat, a nie na przykład, że zeszły sezon był top, a teraz nie jest top.
No bo w sensie, właśnie,
do jakiego czasu musisz skrócić ten horyzont czasowy?
A to nie chodzi o skrócenie czasu. Ale to nie chodzi o skrócenie czasu, tylko chodzi o regularność. No jak ja mogę powiedzieć o zawodniku top, o zawodniku, który właśnie prawie cały sezon zawalił w ciągu 3 tygodni? Jak mogę powiedzieć o zawodniku top, który właściwie na przełomie od listopada, praktycznie końca listopada do lutego był beznadziejny po prostu, zwyczajnie beznadziejny? No to nie jest top. Najlepszym obrońcą naszej drużyny kto był w tym sezonie według ciebie?
Najlepszym obrońcą?
No.
No zastanawiam się między Kunde a Kubarsi.
No ale raczej Kunde, prawda? Bo grał cały sezon. No i czyli jeżeli Kunde, który jeszcze dosłownie, nie wiem, kilka miesięcy temu, no pół roku temu, był, ludzie go z tego klubu wypychali, no czyli raczej nie uważali go za top, jest lepszym na przekroju sezonu od tego niby topowego naszego, top 3 obrońcy, no to sorry.
No dlatego ja
Można powiedzieć, że Araujo jest top w pojedynkach, okej. Okay. Araujo jest top w pojedynkach, 1-1. No to jest top. I tyle. Są poszczególne, że tak powiem, elementy jego gry, które są na bardzo wysokim poziomie, ale jest też masa elementów, które są na słabym poziomie, dlatego nie mogę powiedzieć, że to jest zawodnik top. Niech pogra 2-3 lata, regularnie, dobrze, nie popełniając tych głupich błędów jeden za drugim takich samych, niech poprawi wyprowadzenie piłki na przykład, wtedy pogadamy. Na ten moment? Co, jest lepsze od Rudigera na przykład? Rudiger jest to. No to musi być na poziomie Rudigera. Jest na poziomie Rudigera według ciebie?
Ja nie, absolutnie.
A no właśnie, a Rudiger jest top, no to...
Dlatego ja nie mówię o kontekście tego sezonu, prawda? Tylko mówię, że jeżeli Araujo by złapał swoją formę, w jakiej był, kiedy nazywaliśmy go topowym obrońcą świata, bo tak było, to wówczas moglibyśmy go śmiało w tej trójce umieszczać, a teraz taki nie jest.
Wiesz, my się możemy umieszczać, co chcemy tak naprawdę, bo to jest tylko takie nasze gadanie, no ale to się po prostu nie, według mnie nie ma poparcia w rzeczywistości. Bo my każdego naszego zawodnika umieszczamy w top. Pedri jest top, Gavi jest top, Araujo jest top, Kunde jest top, Kubarsi jest top, Lamin jest top, Gundogan jest top, przecież Rafinha się zbliża pewnie do top. Wszyscy są w topie, tylko wynik jest na dole.
Nie, no to pełna zgoda, tylko ja nie mówiłem o Pedri, o Gavi, o Rafinha i tak dalej. Ja
chodzi mi o to, że tak jest właśnie
w najlepszej formie, nawet nie z tego sezonu.
No to jak Araujo będzie miał tą najlepszą formę i grał nią regularnie, na przykład na przestrzeni 3/4 sezonu przez kilka lat, to będziemy wrócimy do rozmowy i powiemy, to jest topowy obrońca. Ale jeżeli mamy obrońcę, który miesza te występy, losuje, ma okresy bardzo słabej formy, które trwają tygodniami, a nawet miesiącami, który popełnia nadal te same głupie błędy, no to ja nie potrafię stwierdzić, że on jest w topie. On jest w topie pojedynków. To się zgodzę.
Czyli w zasadzie tylko z takim.
A tu zresztą było pytanie.
Przekonaniem możemy mówić o Gundo.
Tylko przepraszam, że wrócę do czatu na chwilę, ale widzisz, tak w kontekście tego Gundogana, bo jak mi ktoś tutaj zapytał, a kto byłby według mnie w tym topie, poza tym Gundoganem, to już nie wiem. To już mi się wszystko pomieszało i w sumie bym tego Gundogana z tego topu wyrzucił, bo mam w ogóle inne nazwiska w głowie, jeżeli chodzi na przykład o pomocników. Więc widzisz, no, my mamy zawodników, którzy mogą grać top, mamy zawodników, którzy potrafią robić to częściej niż okazyjnie, ale do czasu, kiedy my nawet jako drużyna nie potrafimy uwypuklić tak naprawdę najlepszych zalet naszych zawodników, tak ci zawodnicy tak długo nie będą mogli liczyć właśnie na to, żeby takie miano, wydaje mi się, otrzymywać, bo też trzeba, wydaje mi się, spojrzeć na to obiektywnie i nie patrzeć tylko pod kątem czy przez pryzmat bycia kibicem Barcelony, tylko spojrzeć po całej tej Europie, jak się gra w piłkę, no i wtedy myślę, że te odpowiedzi będą łatwiejsze dla wielu.
Jest jeszcze do ciebie bezpośrednie pytanie, tylko oczywiście je zgubiłem. Radosław Łukasik, witam panowie, siemanko. Pytanie do Maćka, czy nadal uważa, że Arda Güler jest do śmietnika?
Ach, a ja tak mówiłem. No, to znaczy, tak mówiłem naprawdę? Że aż do śmietnika mówiłem? No dobra, skoro tak mówiłem, to po prostu nie miałem racji zwyczajnie. Znaczy... Aż zdziwiony jestem. No w każdym razie na pewno bardzo utalentowany chłopak. Wchodzi i gra. No to jest trochę zaleta bycia w Realu Madryt, wydaje mi się. Że tam właśnie zawodnicy tak potrafią grać. U nas jest z tym bardzo duży problem. To znaczy, jeżeli masz zawodnika, który na przykład jest nieograny jeszcze, to często potrafimy bardzo długo czekać. Chociaż w tym roku my mamy swojego Ardę, powiedzmy, wydaje mi się. Być może nie stylistycznie nazwijmy to, ale na pewno zawodnika nieoczywistego, który nam wypalił, jest nim Fermin. I my rzeczywiście pod tym kątem na ten moment nie mamy co narzekać, no bo Fermin rzeczywiście w tym sezonie zagrał fantastyczne rozgrywki, strzelił masę bramek i naprawdę pokazał się z dobrej strony. Natomiast no, Arda Güler niestety dla Barcelony i kibiców Barcelony pokazuje od razu ogromny talent, jak tylko zaczął znowu grać. No ale zobaczymy, wiecie, no to się wszystko zmienia. No dzisiaj ma formę, jutro może nie mieć. To jest dokładnie to, o czym mówiłem z mówieniem o zawodnikach topu. Zawodnicy w topu to są to zawodnicy, którzy utrzymują ten swój top przez, według mnie, przez wiele, wiele lat, albo chociaż przez kilka lat. Dlatego z tym Ardą też warto poczekać, bo też jego sytuacja się na pewno zmieni. No pamiętajmy, że teraz grają na luzie. Teraz rywale też już specjalnie nie mają nic do ugrania. Te mecze wyglądają, jak wyglądają. No widzieliście mecz z Rayo Barcelony przecież, a Barcelona z Rayo nie potrafiła wygrać przecież dwoma bramkami od, ja nie wiem kiedy, od nigdy praktycznie, jak Rayo jeszcze w drugiej lidze było. Więc widać, że ten sezon już się skończył, że te mecze wyglądają trochę inaczej. Też Arda teraz strzela, no ale też Real już o nic nie walczy, no, grają rezerwami. No, mówię, zobaczymy, co pokaże przyszły sezon, natomiast jeżeli mówiłem o Ardzie do śmietnika, no to po prostu gadałem głupoty.
Patrzę, jeszcze pytania. Jest pytanie dotyczące Klopa i jego możliwości przejścia do Barcelony, szans na przejście do Barcelony za rok. Natomiast to jasno oznacza, że musimy sobie przejść już do tego, co lubimy najbardziej, czyli porozmawiajmy o Szawim odcinek, nie wiem już który, bo mam wrażenie, że plan podcastu oparty o Szawi zostaje, Szawi odchodzi, Laporta gada bzdury, to już przewija nam się przez cały rok po prostu. I to, że Laporta kolejny raz zwiastuje jakieś rewolucje, oczywiście nie bezpośrednio, ale przez media, to też już wszystko było. No ale pojawiła się oficjalna informacja z klubu. Było takie huczne świętowanie tego, że Xavi zostaje i wydawało się, że to już będzie ten moment, kiedy będziemy mogli na chwilę otrzepać się z plotek i doniesień i wreszcie będziemy mieć chociaż chwilę spokoju, jeżeli chodzi o zmianę trenera. Natomiast okazuje się, że wcale nie, bo chwilę po tym, nie wiem ile minęło, ze 2 tygodnie, znowu mamy doniesienia, że Xavi jednak wcale nie jest taki pewny pozostania, że niekoniecznie będzie trenerem Barcelony w przyszłym sezonie. Już pojawia się ta karuzela nazwisk, kto kogo by bardziej chciał, jakie są perspektywy, kogo możemy zatrudnić. Ale zanim kogo możemy zatrudnić, to co ty w ogóle sądzisz o tej kolejnej gierce Laporty w mediach, że tak jak mówię, nie bezpośredniej gierce Laporty, ale jednak doniesienia z jego strony przez media, że Xavi nie jest pewny stanowiska.
No powiem ci, szczerze mówiąc, to wygląda wszystko jak taki film dla nastoletniej młodzieży amerykańskich o cheerleaderkach, powiem ci, że tak naprawdę jest to jakaś grupa dziewczynek nastoletnich rozbuchanych hormonów, które nie są w stanie nawet stwierdzić, czego chcą, które bazują na jakichś plotkach, półsłówkach, na jakichś przeciekach, na jakichś sterowanych informacjach wypuszczonych do prasy. Nikt o niczym nic nie wie. Wszyscy się dowiadują z gazet. No ten obraz tej sytuacji jest tak nikczemny, tak amatorski, tak żałosny, że ja nawet nie jestem już w stanie myśleć w ogóle, czy to wszystko ma jakiś sens, czy to ma jakieś znaczenie, czy coś się ma naprawdę zmienić, czy tak naprawdę to jest jakaś gierka, udawane rozterki, dziennikarze się przerzucają po prostu tymi sensacjami już. My już mamy podzielone, kto jest za jakim trenerem tak naprawdę. Nie wiem, skąd to miałby ktoś wiedzieć. Kogo kto wspiera, dlaczego. A ten nie lubi tamtego, a tamten się na tamtego obraził, a ten coś przeczytał w prasie i już nie chce z tamtym gadać. No powiem ci, że naprawdę, no... No banda rozhisteryzowanych dziewczynek chyba kieruje tym klubem, nie mogąca podjąć jakiejkolwiek decyzji, ani dobrej, albo chociażby nawet złej. No strasznie to wygląda z boku. Wiesz, no my siedzimy tu w środku, my się tym martwimy, ale reszta się po prostu z nas śmieje zwyczajnie, no bo...
A martwisz się tym?
No ja się martwię, jak mam być szczery, bo może nie martwię się tym, że coś się stanie, tylko się martwię tym, że na przykład mam przed sobą kolejny sezon prawdopodobnie, który będzie mi szedł bardzo ciężko. To już jest tak naprawdę trzeci będzie taki sezon, bo też ten mistrzowski nie był łatwy według mnie do oglądania. Ten był koszmarny. I kolejny rok, no to jest moja obawa. Oczywiście, że jest obawa. Obawiam się o wiele rzeczy. Obawiam się o naszą młodzież, która tak naprawdę, jak się patrzy na Pedriego, to ja nie wiem, czy on nie stoi w miejscu, czy się w ogóle cofa, że tak powiem, w tym rozwoju. No Araujo tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, powinien być na topie, a tak naprawdę teraz już na nim w ogóle nawet nie jest blisko, według mnie, w tym momencie. No Gavi ma rozwalone nogi. Balde nie wiadomo co. Boję się, że za chwilę to samo stanie się z Jamalem, że stanie się to z Kubarsim, że stanie się to z Ferminem. Martwię się tym, że my nie wykorzystujemy tak naprawdę tej naturalnej jakości, która nam się pojawiła. Nie umiemy wokół nich obudować drużyny, nie umiemy wyciągnąć z nich najlepszego. Te nasze talenty gdzieś się zacierają. Wydajemy masę kasy tak naprawdę i na te pensje, i na te transfery, bo wiadomo, że nie robimy tego tak jak kiedyś, ale nadal wydajemy. Xavi dostaje, nie wiem, 300 baniek na wydatki, my ciągle jesteśmy w fazie przejściowej, my ciągle potrzebujemy rewolucjonizować kadrę. Ciągle mamy te same problemy, ciągle brakuje nam tych samych zawodników, tych samych ról. I martwi mnie to, że tak naprawdę gdzieś w zarządzie tak naprawdę wszyscy skupiają się na jakichś przepychankach, obiadkach, kolacyjkach, spotkaniem z teściem. Tak naprawdę a już najbardziej tak naprawdę tym wszystkim mnie denerwuje to, że gdy się ogląda ten mecz ze stadionu, to tam ludzie krzyczą z trybun, wiesz, Xavi zostań, Laporta wypada, ja potem odwrotnie, wiesz, no ten tłum też jest rozchwiany emocjonalnie, mam wrażenie, że po prostu nikomu blisko klubu niespecjalnie zależy, żeby coś tutaj zmienić w tej sytuacji, że to się samo rozwiąże, że to nagle, że tak powiem, załapie i to już pójdzie i to już się będzie działo i będziemy tylko szczęśliwi. A realia są takie, że ta drużyna się po prostu deklasuje, no, wygląda coraz gorzej gramy, no, mamy coraz fajniejsze nazwiska, naprawdę mamy tych zawodników, którzy mogliby nam dawać radość w tej kadrze, jest cała masa, a oni tej radości nam nie dają, ciągle szukamy sobie pocieszeń w jakichś pojedynczych rzeczach, w jakichś pojedynczych akcjach, pojedynczych wynikach. No jest to męczące generalnie, nigdzie się nie posuwamy z tym, wiesz, projektem. Jak ja sobie wyobrażam tą sytuację, że my jeszcze kolejny taki sezon mamy zagrać, no to powiem ci, że naprawdę się nie odechciewa trochę. Wiesz, że nawet tej najprostszej reakcji nie ma jakiejkolwiek, no bo ja jak nie widzę reakcji, no to zakładam, że jeśli reakcji nie ma, no to ta reakcja nie jest potrzebna zwyczajnie i to jest według mnie niedopuszczalne. I w obliczu tych naszych problemów tak naprawdę no, nikt temu nie zaradza. A dopiero przed nami te wszystkie turnieje, które nam mogą znowu napsuć szyków, które wielu drużynom mogą napsuć szyku. I znowu te same osoby będą o te kontuzje dbały, te same osoby będą przygotowywały tą drużynę fizycznie. No to wiesz, no to są takie powtarzalności, gdzie ja już wiem, że to nie wypali, rozumiesz? Jak ja to wiem, wiesz, sezon startuje za 2 miesiące, ja już wiem, że to nie wypali i to jest męczące po prostu.
Dlatego to jest to, o czym rozmawialiśmy. Często w kontekście Xaviego można dodawać to, o czym rozmawialiśmy, bo faktycznie już przemieliliśmy te tematy na każdy możliwy sposób, ale że w tym sezonie bardzo długo czekaliśmy od pewnego momentu na to, jak pojawi się nazwisko kolejnego trenera i będziemy mogli chociaż trochę prognozować, jak ten kolejny będzie wyglądać.
Ale wiesz, co jeszcze ci jedną rzecz powiem.
To właśnie ta perspektywa tego, że zupełnie nic się nie zmieni, już pomijając same aspekty sportowe, zwycięstw, zdobywania pucharów, progresu drużyny i tak dalej, to zwyczajnie we mnie budzi taki niesmak, jeżeli chodzi o oglądanie każdych kolejnych meczów. I ja wiem, że trenera można wspierać całym serduchem i być za nim na złe i dobre i tak dalej, jak wielu kibiców Barcelony prawdopodobnie teraz to wyznaje. Znamy takie przypadki chociażby wewnątrz naszej redakcji, natomiast no nie, ja nie potrafię w sobie znaleźć takiej werwy do kibicowania drużynie, jeżeli wiem, że Xavi zostanie w Barcelonie i będzie, znaczy po prostu nie mam fanu z tego, mówiąc wprost.
No nie ma fanu. Coś, no, robisz to z obowiązku, tak, bo właśnie w międzyczasie przeczytałem informację, że Chelsea zwolniła Pochettino, czyli kolejny klub będzie szukał trenera.
Już oficjalnie?
No nie wiem, bo nie będę teraz tego tak dokładnie sprawdzał, ale tu widzę informację taką od człowieka, któremu w miarę wierzę. I jeżeli tak rzeczywiście jest, no to znaczy, że coraz więcej klubów będzie tego trenera poszukiwać. To znaczy, że te nazwiska będą poza zasięgiem Barcelony, na pewno. Bo jeżeli trener będzie miał do wyboru Barcelonę i Chelsea, weźmie Chelsea, bo tam po prostu robi co chce i tyle. Ma kasę, ma zawodników, ma wszystko, czego potrzebuje, a do naszego bałaganiku to nie bardzo się komuś chce przychodzić. Zresztą też jestem zdziwiony, że Xavi teraz nagle tak się trzyma, zapiera rękami i nogami w tej Barcelonie, skoro przez ostatnie 3 miesiące mówił, jaka ta praca jest beznadziejna. Zresztą przeciek z tego spotkania, które ostatnio czytałem, to z niego wynika, że to spotkanie, które ostatecznie pozostawiło Xaviego na stanowisku, miało wyglądać tak, że to Xavi przekonywał Laportę, że on się do tej pracy nadaje, a nie odwrotnie. To nie Laporta miał przekonywać Xaviego, żeby został. Więc nie wiem, jak to do końca wyglądało, ale śmierdzi mi, że mogło tak wyglądać. I martwi mnie też to, że właśnie mam też sytuację, gdzie ten rynek na przykład trenerski jest teraz bardzo bogaty.
No i właśnie, o to chciałem się ciebie zapytać. Czy nie myślisz, że jednak może być jakieś ziarno prawdy w tym wszystkim, że jak Laporta zwęszył okazję do wykopania Xaviego i zatrudnienia kogoś bardziej kompetentnego, to po prostu zaczął to robić w sposób bardzo prymitywny, niechlujny, można powiedzieć bardzo wpisujący się w to, co robimy od kilku lat?
Ale nie wiem, mam wrażenie, że jeśli w klubie coś się chce wydarzyć, to się wydarzy po prostu. To prasa na tyle jest zindoktrynowana i tak to jest wszystko przygotowane, żeby ci zawodnicy, ci ludzie, którzy mają się poczuć źle, się źle poczuli. Robiono tak już nie pierwszy raz. Są tacy, którzy są zbyt twardzi, żeby ich naruszyć i na razie nie wiadomo, co z nimi zrobić, ale są tacy, którzy się kruszyć będą i pewnie byłaby taka możliwość, choć nikt by tego na pewno nie chciał, bo jednak już jest wystarczająco dużo bałaganu, brudu i niesmaku wokół Barcelony, żeby jeszcze teraz Xaviego w jakikolwiek sposób wypychać takimi metodami. No tu trzeba zwyczajnie porozmawiać, powiedzieć sobie prawdę, powiedzieć sobie w oczy, jaka jest sytuacja, no ale jak wiemy, Laporta teraz kaszelek złapał, już nie ma czasu tego robić. No bo właśnie tak jak mówię, no to są sytuacje jakieś absurdalne. No, najpierw nam wyskakuje jakaś plota, która nie mogła pójść sama z siebie. Musiała być przepraszam, musiała być wysterowana z klubu. Idzie plota, że Xavi idzie do zwolnienia, a potem wiecie, my będziemy teraz 2 tygodnie czekać, żeby oni się łaskawie ze sobą spotkali, no bo tu się raz spotkali przy szatni, to im się nie chciało, potem widziałem, że się spotkali przypadkiem w Barcelonie, jak jeden z knajpy wychodził, to też się rozminęli, teraz jest chory, to tutaj jakiś kontrakt musi przedłużyć, to już jest zdrowe, ale za chwilę go gardło boli, już z Xavi mnie pogada, no bo był dzisiaj Laporta, przecież podpisywał kontrakt z Aleixią Putellas, może taka dodatkowa informacja, 2+1 dla Aleixi zostaje w Barcelonie. I jakby tutaj może przyjechać kontrakt podpisać, no ale już pogadać z Xavim to nie może, bo go gardło boli. No wiesz, no jak to wygląda generalnie, no ośmieszamy się na każdym kroku, już mam tego dość, szczerze mówiąc, i wolałbym tego wszystkiego nie czytać, wolałbym nic nie wiedzieć tak naprawdę na tym etapie, niż wiedzieć cokolwiek więcej.
Wiktor pisze na czacie, słyszeliście już o zmianie scenariusza odnośnie spotkania, miało być spotkanie Xavi Laporta, a dziś już mowa o spotkaniu w większym gronie z Deco, który przedstawi raport i Rafą Justę. I tu ja się muszę przyznać, że szczerze mówiąc przestałem śledzić te wszystkie newsy, kto kiedy z kim ma się spotkać, w jakim gronie, w jakim celu i w jakim miejscu, w jakim scenariuszu i tak dalej, i tak dalej. I czekam na jakąś informację, którą poprzedzi oficjalnie i dwukropek, bo śledzenie tego, kto ma się z kim spotkać, po co, dlaczego, o której, jakie są wymówki, żeby się nie spotkać, czy to będzie za godzinę, za 5 dni, czy za tydzień, to jest coś, co my słyszymy już tyle czasu i to tak bardzo nic nie wnosi do życia tego klubu i w zasadzie dla nas wszystkim z perspektywy kibiców jest tak męczące, że ja sobie odpuściłem. I jak pojawi się kolejna informacja o tym, że Laporta tym razem odwołał spotkanie, bo to, bo tamto, trudno, czekamy na oficjalkę.
Ale wiesz, tak zupełnie serio, to o czym oni chcą jeszcze rozmawiać? No bo o czym tu rozmawiać?
Nie wiem, stary, ale podejrzewam, że są w stanie nas jeszcze czymś zaskoczyć. I że znajdą sobie
Jasne.
Taki temat, który...
Oczywiście, że tak. Tylko już sam fakt tego, że tu chodzi o przeprowadzenie jakiejś rozmowy, już według mnie nie jest istotny w ogóle. To jaki to ma cel? O czym tu mamy rozmawiać? Co, nagle rozmowa zmieni cokolwiek w tym, co się wydarzyło, w tym, co się może wydarzyć w ocenie tego sezonu, w ocenie prowadzenia tej drużyny, kadry i tak dalej? Co ma się zmienić? Nie rozumiem. Co rozmowa zmieni? Co Xavi powie? Teraz będę lepiej już się spisywał. A dobra, to na razie, to się spisuj lepiej. No jakby... Jedyną sens ewentualnie, jaki ja mogę widzieć w tej rozmowie, jest taki, że być może jak się Laporta i Xavi za bardzo pokłócą, to Xavi być może, jak będzie miał odejść, to na przykład nie będzie chciał odpuścić wcale tych pieniędzy dla swojego sztabu. No to jest jedyny sens, jaki ja widzę, choć on się zapierał, że nigdy w życiu by grosza z klubu nie wziął, prawda? Jeśli odejdzie, to odejdzie i rozwiąże kontrakt i tyle. Ale może to jest jakiś punkt programowy. No nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, o czym można w tym momencie jeszcze rozmawiać. To jest prosta decyzja. Albo zostaje, albo odchodzi.
I no skoro... i może o tym chcą porozmawiać, bo też przekaz, jaki płynie do nas, jest dosyć zagmatwany.
No, ale
i pytanie, jaki przekaz panuje wewnątrz klubu, bo jeżeli wewnątrz
tylko,
klubu też
dostajemy,
jest taka...
Jeśli my dostajemy sytuację tak, pod koniec stycznia Xavi mówi, że odchodzi. Koniec tematu, nigdy nie zmieniam zdania, tak już będzie. Przez 2-3 miesiące ciągle czytamy, że Laporta go przekonuje, żeby został. Potem się okazuje, że w sumie go wcale nie przekonywał i chciał go zwolnić. Prawda? Mija ten cały okres tych 3 miesięcy i po najgorszym momencie tego sezonu tak naprawdę, gdzie wszystko już zawaliliśmy, to nagle wychodzi szumne ogłoszenie, że Xavi zostaje. Prawda? Potem wychodzi jakaś konferencja, Laporta się niby obraża i już znowu jest problem i jednak Xavi ma odejść. No to o czym oni chcą teraz nagle rozmawiać? Co znowu sobie będą coś wyjaśniać? No po co nam to w ogóle? Do czego nam ta informacja jest? Po co w ogóle oni się ze sobą spotykają? Niech się spotykają, tylko po co to wszystko, wiesz, gmatwać w ten sposób? To są proste decyzje do podjęcia. Zostajesz, odchodzisz. Jesteś zwolniony albo nie jesteś zwolniony. I tyle, to jest komunikat. No to też pamiętajmy, Laporta jest tu szefem, kurde no. Trzeba przyjąć odpowiedzialność za podjęcie decyzji. To jest jego jedyna rola w tym klubie przecież. Nic innego nie robi. Jedyne, co ma robić, to ma decydować.
Że jeżeli przekaz, który my znamy, który jest nie wiadomo jaki tak naprawdę i jakie będą kolejne kroki, to jeżeli taki sam przekaz panuje wewnątrz klubu i otrzymuje go Xavi, to być może to spotkanie numer 153 ma na celu podjęcie tej decyzji. Ja widzę tylko to.
No ta decyzja już była podjęta. Przecież już podjęli decyzję, że Xavi zostaje. To teraz co się zmieniło przez te 2 tygodnie, że już nagle odchodzi? No właśnie o to chodzi. No to o czym my chcemy już gadać? No, oni chcą tylko robić jeszcze więcej szumu wokół nas? Albo pozwalają prasie się po prostu wyszumieć, a sami niczego nie dementują. No bo ja już nie wiem, na czym to ma wszystko polegać. Jaki to wszystko ma cel, jaki to ma sens. To wszystko sprowadza się do tego, jakoby Laporta i Xavi czuli się, że są ważniejsi od klubu. No ja to tak widzę. Bo już nie chodzi o dobro klubu w tym momencie, tylko chodzi o tych dwóch gości. A za nimi stoi Deco, Echeverria, Juste. No co ten Juste ma w tych spotkaniach robić? Przecież to jest potakiwacz Laporty. Przecież gdyby on miał jakiekolwiek inne zdanie, to już by go tutaj dawno nie było. On jest tylko do potakiwania i jeżdżenia z Laportą. Pewnie sobie razem winko piją i tyle. Echeverria doradza, Deco nie wiem co robi. No Xavi wiadomo. No i oni się spotkają w piątkę i co nagle ma się tam na tym spotkaniu wydarzyć poza jedzeniem paei?
Nie wiem, ja bym
no
chciał
właśnie, ja też nie wiem,
oficjalną
dlatego...
informację i
no ale dostałeś oficjalną
spokój.
Informację w styczniu, potem dostałeś w kwietniu, a teraz czekasz na trzecią oficjalną informację w sprawie tej samej sytuacji,
tak,
w tej samej decyzji,
dokładnie.
Która znowu się może zmienić za 3 tygodnie, bo się okaże, że się z kimś nie dogadają. No, jak...
no dlatego ja oficjalną informacją nazywam to, co będzie obowiązujące dłużej niż 2 tygodnie, a nie to, co oni będą za chwilę odkręcać.
No to miałeś taką informację, która się odwinęła po 3 miesiącach i niczego nie zmieniło ostatecznie.
Laporta zakrywa aferę z pożyczką. Wierzysz w to? Że to jest taki
pożyczką
news, który ma być
czego?
Puszczony, żeby przykryć kolejną aferę związaną z finansami?
Na aferę mamy jakieś nowe koszty, których nie znamy? Czy chodzi o to, że mamy jakiś nowy zastrzyk w takim? Bo pożyczka, jak rozumiem, to dla nas pieniądze, czy my mamy komuś oddać? Bo już trochę nie rozumiem. Zakrywa aferę z pożyczką, no ale z jaką pożyczką? Jak potrzebuje pieniędzy, to pożycza. No to Real Madrid nie pożycza pieniędzy? Co tam, Tomek, mi tutaj piszesz? O co tu chodzi?
Ja chciałbym wierzyć w to, że to faktycznie mogłoby mieć na celu tuszowanie jakiejś kwestii z pożyczką, natomiast mam wrażenie, że po prostu jest taki bałagan i taki burdel, że to nie jest związane w żaden sposób z zakrywaniem czegokolwiek, tylko oni sami nie wiedzą, co robić.
Znaczy nie, jakby jestem w stanie uwierzyć w sytuację, w której tworzą jakąś szopkę, żeby zakryć inną szopkę, o której nie chcą tak szybko informować, albo w ogóle nie chcą informować. No przecież ale w tym klubie i tak wszystko wycieka, po prostu wszystko przecieka, no wszystko. To i tak się o tym dowiemy. Nie, to jakby nie widzę w tym jakiegoś powodu. Jedyny powód, jaki mogę widzieć, to jest jakiś... To był bardzo ambitny powód, ale to jest też może być jakiś taki powód, że Laporta w tym samym czasie dogaduje coś konkretnego po prostu, czy Deco, czy ktokolwiek inny. Dogaduje coś konkretnego i dopóki tego nie dogada konkretnie, nie będzie miał jakichś, nie wiem, umów podpisanych, czy choćby nawet przyklepanych ustnie za podaniem dłoni, to jeszcze nie chce tej decyzji po prostu ogłaszać. Chociaż ciężko mi sobie wyobrazić, że wychodzi Laporta i mówi, nie, no to tylko prasa wymyślała, my z Szawim jesteśmy ziomy, piątka zbija i jedziemy w następny sezon. No na tym etapie to już ciężko mi w to wierzyć. Ciężko mi wierzyć w to, że Szawi jest ze swoim ego, będzie tak potulnie też się zgadzał na to, żeby nim tak miotać od ściany do ściany w prasie. Więc no, mówię, no tutaj mamy gości, którzy się kompromitują po prostu, no, siebie, klub, wszystko dookoła tak naprawdę.
Majkeru pisze, że jest dzisiaj pierwszy raz na naszym podcaście. Mamy nadzieję, że pierwszy, ale nie ostatni. I nazywa cię defetystą.
No ale takim jesteśmy, na takim jesteśmy etapie niestety, no, że ta sytuacja nie jest wesoła. Ja nie zamierzam dalej zakrywać jakimiś ładnymi słówkami, czy udawać, że jest dobrze, bo nie jest. No. I Barcelona jest w ogromnych tarapatach, w ogromnych kłopotach i mimo tego, że z tych tarapatów się trochę potrafiła wygrzebać, no, no to one nadal są i uważam, że jeżeli nic się ma nie zmienić, no to po prostu albo ktoś tak ślepo ufa, że to samo zagra wszystko i się zrobi, no bo nam wynik sportowy też jest problemem, no zobaczcie, co się dzieje. Udało nam się uratować ten super puchar Hiszpanii, czyli te miliony. Udało się uratować drugie miejsce, czyli też miliony, przecież za prawa telewizyjne. To łącznie dawało kwotę około 15 chyba milionów. No to jest duża kasa dla Barcelony. Ale już na przykład frajerska gra z PSG i brak awansu do półfinału, a być może finału, odebrał nam klubowe Mistrzostwa Świata, czyli 50 milionów na start. Plus wynik. To jest prawdziwy problem tego klubu, że my mimo tego, że te koszty są ogromne prowadzenia klubu przez Xaviego, prowadzenia drużyny i nawet jak kiedy te koszty są wymiernym finansem, którego nam ciągle brakuje, to nawet nie jest wystarczający powód, żeby zareagować. I to wydaje mi się już naprawdę jest słabe. No.
Sprzed 15 minut news dosłownie.
Aha, ale nie, to jest chyba inaczej, bo Tomek mówi, Tomek mówi, aha, bo to było rzeczywiście tak, że Laporta, tylko że Laporta chyba nie tyle pożyczał pieniądze, co pożyczył człowieka, który miał pieniądze i dał mu miejsce w zarządzie i to był rewerter, jak pamiętam, bo mu zabrakło na poręczenia majątkowe przecież, tak? Dobrze pamiętam? Laporcie nie miał pieniędzy na poręczenia majątkowe, gdy obejmował klub. I te pieniądze wyłożył chyba rewerter wtedy, który dostał miejsce w zarządzie, dogadał umowę ze Spotify i zniknął. Jeśli dobrze pamiętam. A potem Laporta już miał te pieniądze na poręczenia, no to może już mu oddał. Nie wiem, Tomek, tutaj jak to wygląda, szczerze mówiąc. Kto wam bronił wygrywać? Dokładnie, to Tomek dobrze pisze. Kto nam bronił wygrywać w grupie? No dokładnie. Ktoś ci bronił wygrywać z Szachtarem? Ktoś ci bronił wygrywać z Antwerpią? To są przecież pieniądze, tego nam właśnie brakuje. I potem jechaliśmy do jakichś tam Stanów, żeby się kompromitować z jakimś Klub Ameryka, prawda? Tuż przed świętami, żeby to odrobić. No to jest dokładnie to, jeżeli nie ma wyniku sportowego, to nie ma pieniędzy. Po prostu.
Sprzed 15 minut news tłumaczony przez Krystiana Cichockiego u nas na stronie. Źródło Sportka DNSR i końcówka newsa. Mhm. Na razie zarząd Barsy nie zamierza niczego ogłaszać, ponieważ nie chce odwracać uwagi od finału Ligi Mistrzów. Kiedy rozgrywki zakończą się meczem w Sewilli, nadejdzie czas na podjęcie decyzji.
Meczem w Sewilli powiedziałeś? Finał chyba Copa del Rey kobiet jest na...
Kiedy rozgrywki zakończą się meczem w Sewilli, nadejdzie czas na podjęcie decyzji.
No ale to miał być finał Ligi Mistrzów Kobiet, no to już nie wiem. Co tu jest powodem? Finał Ligi Mistrzów Kobiet jest w tym roku.
Chciałbym wierzyć w to, że faktycznie chciałbym wierzyć, że powodem tego
ale
wszystkiego...
Ale to jest wymysł, to są według mnie już wymysły.
Strach przed odwróceniem uwagi od finału Ligi Mistrzów.
Ale to już są rzeczywiście według mnie wymysły. To znaczy już sobie ci dziennikarze biorą do kupy to wszystko, co powiedzmy plus minus wiemy i już wymyślają. Już mają taką podstawę, podłoże do tego, żeby te swoje kwiatki hodować. I to już wydaje mi się naprawdę. My jesteśmy na etapie teraz, że znowu, zresztą nie pierwszy raz, że już naprawdę w to, co pisze prasa, chyba wierzyć nie wolno. Nawet jak piszą to te najlepsze, powiedzmy, źródła.
Kropka, bo za długo tak. Gadamy o Szawi, a jeszcze pewnie zdarzy nam się gadać nieraz przed rozpoczęciem nowego sezonu. Jeden temat, który wrzuciliśmy sobie jeszcze na dzisiaj, trochę być może nie wypływający bezpośrednio z kontekstu rozmowy o Szawi, ale jednak pewnie pośrednio nawiązujący do tego, bo chodzi o zarządzanie kadrą. temat, który urodził się gdzieś na backstage'u naszego podcastu na grupach WhatsAppowych, czyli jedni zawodnicy versus drudzy, jeżeli chodzi o zarządzanie ich minutami, czyli dlaczego gra Cancelo, a mniej minut dostaje Ford, dlaczego Vitor Roque spędza tyle czasu na ławce w momencie, kiedy można byłoby go ogrywać, kiedy Robert Lewandowski jest już na równi pochyłej, biorąc pod uwagę jego rozwój, karierę i czas, jaki powinien spędzać, jakie minuty dostawać. Wiadomo, że też tyczy się to naszego środka pola i tego, że Oriol jest premiowany do gry nad chociażby Casado. Z drugiej strony znajdujemy bardzo łatwo przykłady, o których też już dzisiaj wspominaliśmy, czyli Lamine Yamal, Fermin chociażby, czy Kubarsi, którego jesteśmy w stanie nawet rozważać jako jednego z lepszych obrońców w tym sezonie. I jak to jest twoim zdaniem? Czy to rzeczywiście jest tak, że tacy piłkarze, którzy są trochę w cieniu tych o większych, nazwijmy to nazwiskach, powinni dostawać więcej minut, czy jednak Xavi akurat w tym aspekcie i zarządzaniu minutami młodych piłkarzy sprawdza się na tyle dobrze i wie, że to inni powinni grać?
Nie sprawdza się dobrze. Bo
robię co mogę, żeby jakoś wyprowadzić jakiś pozytywny akcent w tym Xavim w klubie, w ogóle w tym podcaście.
No tak, tylko
ubijasz go bardzo szybko.
No bo prowadzenie młodzieży to jest dosyć skomplikowany temat tak naprawdę i łatwo ulec pokusie korzystania z nich non-stop. Jeżeli masz takiego Lamina, który tak naprawdę jest jedynym zawodnikiem naszej ofensywy, który regularnie w każdym momencie może ci zrobić różnicę, no to my go wykorzystujemy do maksa. Wykorzystujemy tę możliwość, włosów wyciskamy jak cytrynę, nie myśląc w ogóle, co może się stać. I mając doświadczenie błędów tego typu, bo ja wiem, że Pedri, wszyscy pamiętają, że to De La Fuente go zajechał na olimpiadzie, no ale on na tą olimpiadę pojechał grając wszystko, też w Barcelonie, pamiętajmy. Przecież on nie zrobił tych minut na olimpiadzie, on je zrobił w klubie. Olimpiada go tylko, że tak była tym ostatnim krokiem, który go docisnął po Euro jeszcze. No ale my też o tą młodzież przecież nie dbamy, nie oszukujmy się, też nie umiemy nią zarządzać w żaden sposób, bo zobacz, na przykład taką sytuację mamy z Kuku, gdzie radził sobie fantastycznie, ale przyszedł ten moment zniżki formy i na przykład w pewnym momencie kluby zaczęły grać mu piłki za plecy. Okazało się to, że to jest całkiem skuteczne i Kubarsi akurat z tymi piłkami ma większe problemy. I co się dzieje? I mijają tygodnie i nagle wszystkie drużyny zaczęły to robić. A my na to w żaden sposób nie reagujemy. No czy to jest dobre prowadzenie młodego zawodnika? Nie przepracowanie z nim tego, co powoduje u niego kłopoty? Nie. Czy kiedy opadł trochę z formy, to wszedł Inigo na przykład? Albo Christensen wrócić do obrony, żeby on trochę odetchnął, popatrzył trochę, jak grają doświadczeni zawodnicy, popatrzył trochę z boku na tą grę, mógł troszeczkę odpocząć też, skoncentrować się, pobrać trochę nauki. No nie, cały czas jedzie dalej. Araujo już nie gra, bo tam nie wiadomo, tam boli go kolano teraz Araujo, prawda? I Araujo teraz nie gra, bo boli go kolano, a Kuku gra dalej wszystko, prawda? A z drugiej strony masz takiego właśnie Forta, który właściwie w każdym meczu, w jakim grał, daje ci przynajmniej pewnik tego, że możesz na niego liczyć. No nie musi zrobić czegoś super, ale robi. Ale jesteś, możesz na niego spokojnie liczyć. I masz sytuację, w której taki Cancelo się kompromituje krok za razem. No śmiejemy się z niego przecież po prostu tak z tego, jak on jest tak słaby. A Fortowi na przykład szans też nie dajemy. Zresztą Fort jest prawym obrońcą. Przecież wiemy, że sobie dobrze radzi. Czemu nie dać czasem odpocząć Kunde na przykład? To nie jest dobre zarządzanie kadrą. To nie jest dobre prowadzenie drużyny. Ani młodych, ani starych. Bo my się będziemy cieszyć, że jest Lamine, że on strzelił dużo bramek, będziemy wyliczać, ile zawodnicy w jego wieku bardziej znani strzelili czy asystowali piłek. No tylko, że z reguły to wszystko polega na tym, że jak ci wszyscy zawodnicy legendarni, czy bardzo dobrzy, czy inni czołowi piłkarze obecnie świata mieli 16 lat, to po prostu w ogóle prawie nie grali w pierwszej drużynie. Tylko spokojnie rozwijali się w swoich drużynach młodzieżowych. I zobaczymy, jak to się zagra dla Lamina, oby zagrało jak najbardziej. Bo będzie nam taki zawodnik robiący różnicę, szalenie potrzebny. Taka moja, no bardzo taka życzeniowa teoria, to może też nie, ale na pewno życzeniowo w kontekście Barcelony. Być może Guardiola dałby się takim Laminem skusić tutaj do nas z powrotem, że chciałby po prostu spracować z tak utalentowaną generalnie młodzieżą, wydaje mi się, że to jest coś, czym on mógłby się generalnie zainteresować, wydaje mi się. Takim powrotem trochę do korzeni młodzieżowych. I on też potrafił świetnie te talenty rozwijać w City, też potrafił się co do nich pomylić, patrz Cole Palmer, prawda? Sprzedany w tym roku do Chelsea, no najlepszy zawodnik chyba, Premier League prawie. Nie wiem, czy na pewno najlepszy młody zawodnik Premier League, no bo pewnie najlepszego zawodnika wybiorą kogoś z City. I być może rzeczywiście Lamine Yamal to będzie taki magnes w ogóle dla wszystkich, wydaje mi się, i warto w niego inwestować. No, natomiast też on się musi normalnie rozwijać, on też musi poczuć rywalizację, on musi poczuć odpowiedzialność, on musi poczuć też, że tak powiem, siedzenie na ławce, za przeproszeniem, oglądanie kolegów i też uczenie się tego, bo to, że on jest świetnym indywidualnie piłkarzem, no to wszyscy wiemy, ale przecież on ma przed sobą lata nauki do gry na najwyższym poziomie regularnie, więc to są młode chłopaki, fajnie, że są, to naprawdę nam pomogło przetrwać ten trudny okres, cały czas nam pomaga przetrwać ten okres, no natomiast my musimy też bardzo o nich dbać, no bo to są nasze nadzieje na wiele lat, a nie na kilka, a my według mnie w Barcelona na ten moment patrzy tydzień, dwa tygodnie do przodu najdalej. I na tej bazie właśnie mamy ten cały bałagan. Dzisiaj wygrali, no to jest super, no ale jutro przegrają, no to już jest gorzej, trzeba się zastanawiać, czy jednak ma to sens. Potem dwa razy wygrają, nie no, ma sens, super, gramy dalej, a potem nagle przegrają, no to jednak chyba już nie ma sensu. I no to takie jest wszystko chwilowe u nas po prostu. Dlatego ja się ani nie przywiązuję do tych największych talentów, ani nie przywiązuję się do formy zawodników, ani się nie przywiązuję do tego, co mówią w klubie. No musimy grzecznie czekać zwyczajnie i patrzeć, co się dalej wydarzy, jak to się wszystko rozwinie. No, natomiast wydaje mi się, że dla Barcelony najłatwiej byłoby teraz zejść z tych wszystkich kontraktów ludzi, którzy nam tu nie pasują. Nie wykupować nikogo z tych, z Portugalczyków na przykład, pozbyć się wszystkich zawodników, którzy mają do nas wrócić na te wypożyczenia i budować już tą kadrę, która według mnie nadal jest na tyle silna, spokojnie, że może rywalizować na przykład na rynku hiszpańskim bez problemu i tą drużynę ogrywać. No tylko wydaje mi się, że jednym sposobem, żeby to miało szansę zagrać, trzeba byłoby to robić po prostu z innym trenerem. A też prawda jest taka, że ten trener potrzebny jest już teraz. Bo on teraz musi zacząć podejmować decyzje, bo zaraz się piłkarze porozjeżdżają po turniejach najlepsi. Potem olimpiada, więc wyjadą najmłodsi z reguły. I on nie będzie miał tego czasu, żeby tą kadrę w jakikolwiek sposób przygotować, a być może chciałby jeszcze mieć jakiś tam udział w jej kształtowaniu. No, mówię, trzeba czekać niestety. Może w poniedziałek, może w przyszłym tygodniu, kiedy indziej. Oby jak najszybciej po prostu.
Jest też pytanie, czy od Tomasza, czy od początku lub...
Ja chcę ekstraszoty, mam pytanie od ekstraszoty, ja chcę na nie odpowiedzieć.
Czekaj chwilę. Rafał, a czy był od początku lub jest obecnie jasny pomysł na naszego tygryska? Pomysł był głównie wygenerowany przez wizję kibiców, tylko potem to, jak ta wizja się rozjechała względem rzeczywistości i tego, jaki brak pomysłu miał na to wszystko Xavi i Laporta, to dla mnie niesamowite to jest. W sensie my od początku mówiliśmy, żeby nie narzucać za dużej presji na Brazylijczyka i nie nazywać go drugim Ronaldinho i tak dalej, nie robić z niego zaraz następcy Lewandowskiego, który w drugiej połowie sezonu będzie ładował bramkę za bramką. My sobie o tym bardzo jasno mówiliśmy, tym bardziej znając wiele innych nazwisk, które bardzo szybko się w Barcelonie spaliły. Natomiast no ja się nie spodziewałem tego, że on zagra... Ile on ma teraz? Niespełna 400 minut w Barcelonie, za 350 pewnie rozegrał, połowę nie na swojej pozycji, połowę w momencie, kiedy mamy już wyjaśniony sezon i zdobywa te minuty w zasadzie chyba tylko po to, żeby się jeszcze trochę z koszulką Barcelony pokazać na boisku przed odejściem na wypożyczenie czy jakieś inne rozwiązanie, którego z tego klubu wypchnie. Także jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek miał na niego jakiś pomysł, to wydaje mi się, że dosyć szybko ten pomysł został porzucony przez takie suche realia życia w Barcelonie, gdzie niekoniecznie kończy się to tak, jak ten młody piłkarz sobie wymarzył. A ty co masz od ekstraszotów?
Aha, bo ekstraszoty pytał, dobra Maciek, to dawaj nazwiska, jakie byś chciał. Taki cwany jest. Ale ja jestem przygotowany na to.
I ja tak mówimy naprawdę... Mówimy o trenerze.
Właśnie nie wiem, szczerze mówiąc, ale mogę odpowiedzieć na jedno i drugie pytanie, jeśli były to dwa. Bo jeżeli chodzi o trenera, no ja jestem akurat, wiem, że on się w ogóle nie pojawia w plotkach, już się nie wydarzy, ale ja byłem pro Julian Nagelsmann, absolutnie. Miałbym duże wątpliwości do Flicka, jak mam być szczery, bo tak naprawdę on jest na etapie, że to jego doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu piłki klubowej jest mniejsze od Xaviego na tym etapie. Ale jestem na tyle już nieszczęśliwy z trenerem Xavim, że spokojnie bym na Flicka również przystał. Dużo się mówi o Motcie. Motta prawdopodobnie na ten moment, no wielki sezon z Bolonią, wielki po prostu, ale on już jest na celowniku Juventusu i tam prawdopodobnie trafi. Ale tak, no wydaje mi się, że naprawdę, mówię trenersko, mówię zupełnie serio, najważniejsze, żeby to był ktoś, kto w tym klubie nigdy nie był, nawet na wakacjach w Barcelonie najlepiej. Ktoś, kto nie ma tutaj żadnych połączeń, koneksji, przeszłości, znajomych, przyjaciół. Ktoś, kto po prostu przyjdzie i zrobi robotę. Nie będzie patrzył na nazwiska, nie będzie patrzył na to, co mówi zarząd za bardzo, nie będzie się zastanawiał, czy to jest DNA, czy to nie jest DNA, tylko stworzy konkurencyjną drużynę, która będzie umiała rywalizować z mocnymi, nawet jeśli nie teraz, to w przyszłości. I to jest dla mnie kluczowe. Jeżeli mógłbym wybrać, ja mam dwóch zawodników, których bardzo bym chciał i się na pewno nigdy nie wydarzą, ale jakbym mógł wybrać dowolnych dwóch zawodników do klubu FC Barcelona, to na ten moment byłby to Declan Rice i Vitinha. Vitinha jest dla mnie absolutnie, no mówię, no to jest to, czym według mnie nam brakuje najbardziej, szczerze mówiąc. Vitinha. Takiego rozgrywającego jak Vitinha byśmy chcieli.
A co ja sądzisz o Nico? Jeszcze dopowiadając...
No ja jest, tak, to ja też nigdy nie ukrywałem, że ja bardzo lubię Nico i fajnie by było mieć takie nieasymetryczne skrzydła, tylko prawdziwe skrzydła, które robią różnicę i potrafią wygrywać te pojedynki. No Nico jest młodym zawodnikiem. No jak ja sobie wyobrażam taki atak, który mógłby na przykład przez 10 lat przynosić sukcesy, o ile oczywiście by wypaliło, Nico, Lamin, no to jest naprawdę takie dwa tajfuny, które myślę, że mogłyby na nikim suchej nitki nie pozostawić, ale nadal najważniejszym transferem, jaki może się w Barcelonie przeprowadzić, jest trener z sztabem. To jest, wydaje mi się, transfer na ponad wszystkie inne transfery, niezależnie jakie. Bo bez kogoś, kto to wszystko poprowadzi, to żaden transfer tutaj nie pomoże długoterminowo. Znowu dostaniemy jakiegoś zawodnika, na pewno Barcelona kogoś kupi. Jeśli wypali, super, ale coś czuję, że jeśli miałoby to być w tej samej formule co teraz, to z czasem ta będzie cały czas po prostu... będzie się cały czas, że tak powiem, opuszczał z tą formą, będzie coraz bardziej nieregularny, niewykluczone, że pojawią się kontuzje i szybko może ta nowa postać u nas po prostu zaginąć. Jeśli nie zmienimy tego, co najważniejsze, czyli prowadzenia.
Jakieś pozytywne akcenty na koniec tego podcastu, bo rzeczywiście tak 99% można powiedzieć w bardzo negatywnym tonie, a ten 1% to pewnie były pochwały dla Toniego Krosa, także nie wiem, czy to najlepiej świadczy
to
o
znaczy,
tym, co my tu gadaliśmy dzisiaj.
To znaczy wiecie, no to też nie do końca jest tak. No, co by nie było, Barcelona grała w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, czyli jest nasz najlepszy wynik europejski od dawna. Barcelona zajęła drugie miejsce w lidze, więc koniec końców też ciężko się na taki wynik końcowy złościć.
Piłkarki Barcelony ciągle wymiatają.
No nie, no o piłkarkach nie gadamy. Piłkarki są po prostu najlepszą drużyną w historii kobiecego futbolu zwyczajnie. I nie mówię, że te, tylko cała Barcelona. Według mnie to jest po prostu najlepsza drużyna kobiecego futbolu na ten moment w historii. I one po prostu są na tyle wspaniałe. No nie wiem, pewnie nie oglądaliście finału Pucharu Króla. No to już śmieszne robi po prostu. Tam mecz się 8-0 skończył, 4-0 było chyba do przerwy. No to mówię, to jest taka dominacja, jakiej nawet Guardiola nie miał tak naprawdę. No zobaczymy, jak pójdzie ten finał Ligi Mistrzów, ale mówię, no dominacja przynajmniej ligowa, której nawet Guardiola nie potrafił stworzyć. No wiadomo, że piłka kobieca jest jeszcze nie aż tak rozbudowana, nie, ta rywalizacja nie jest aż tak na wysokim poziomie w tak regularnie w Hiszpanii. Natomiast no jednak nasze dziewczyny to jest absolutnie najwyższy poziom, największy top i to jest szalona radość je oglądać i powiem wam, jeśli będziecie mieli chwilę czasu, kiedykolwiek naprawdę warto. Jak zobaczycie, jak te dziewczyny grają w piłkę, i potem popatrzycie na facetów, to jak odejmiecie te wszystkie walory czysto fizyczne, czyli siłę, szybkość i tak dalej, a spojrzycie po prostu, jak te dziewczyny grają, co robią, jak robią, dlaczego, to naprawdę zrozumiecie, jak Barcelona ma dużo do przepracowania jako zespół męski. I tam jest dokładnie tak samo. Tam co chwilę się zmieniają dziewczyny. Co chwilę dochodzą nowe. Ewa Pajor za chwilę już zresztą jest kontrakt podpisany. Tu się cały czas rotacja zawodniczek jest non-stop. Dochodzą cały czas nowe do klubu i to wszystko się kręci, jakoś nie ma z tym problemu, a kiedy drużyna, to jest dokładnie to z męskim Realem Madryt, jak grasz w jakimś systemie, dziewczyny są w nim ograne, zawodniczki są w nim ograne i potem wymieniasz te klocki, to po prostu to przychodzi łatwo i naturalnie, a jak masz kompletny bałagan, to możesz powymieniać klocków do, że tak powiem, usranej śmierci i ten bałagan nie zostanie sprzątnięty.
I na koniec Alex Sorlot.
Pozdrawiamy Jakuba Kręcidłę, z którego sobie żartowaliśmy, pewnie nas nie słucha i nie ogląda, ale tak nie podając jego nazwiska żartowaliśmy z niego, gdyż on naśmiewał się z transferu Sorlota, my go broniliśmy jako że Rafał jest fanem i zawsze
nie wiem,
tutaj...
Nie się naśmiewał, ale była taka dyskusja kiedyś.
Ale była taka dyskusja, że to jest...
Może się sprawdzić w VRL-u.
Tak, że nie ma szans, żeby się w VRL-u sprawdził Aleksander Sorlot, no to właśnie Aleksander Sorlot idzie po Trofeo Pichichi, czyli tak. Jest najlepszym strzelcem w Hiszpanii, jeszcze będzie z Dowbykiem pewnie walczył, ale prawdopodobnie tą rywalizację wygra.
I to jest prawdziwe.
I to jest fajny aspekt, też pamiętajmy,
trochę to przewidzieliśmy.
Tak, trochę to przewidzieliśmy, zresztą Sorlot miał świetny sezon w Realu Sociedad, zdecydował się na Villarreal, pewnie z jednej strony żałuje, no bo Real Sociedad jest po prostu lepszą drużyną i pucharową i grał w Lidze Mistrzów, no jednak, ale pewnie królem strzelców by w Realem Real Sociedad nie został, a to jest taka nagroda indywidualna, która będzie pewnie z tym Sorlotem tak ciepło żyć do końca kariery.
No, tym bardziej w momencie, kiedy o tę nagrodę rywalizujesz z Bellinghamem czy Lewandowskim. Tym bardziej ta wartość
to akurat
wzrasta.
Jak potem na koniec dnia powiesz, wiesz, tak rywalizowałem z takim pomocnikiem Realu Madryt, to nie wiem, czy to do końca będzie taka pochwała, ale rzeczywiście, jak powie, wygrałem rywalizację z Lewandowskim, Viniciusem i tak dalej, no to na pewno będzie mógł się tym chwalić, jak pojedzie tam gdzieś do Norwegii, do domu i będzie pokazywał te swoje trofeo.
Żegnamy się. Możecie zostawić suba, jak jeszcze tego nie zrobiliście, a my jak zwykle dziękujemy wam za obecność. Zobaczymy, w jakim tonie będą te kolejne podcasty. Jeszcze reżyserka mi przypomina o ankiecie, która fruwała cały czas po czacie. 81 głosów w odpowiedzi na pytanie, czy Laporta oszalał. 83% głosujących odpowiedziało, że tak, natomiast, że nie, tylko 17%.
A to jeszcze ostatni miałem przekaz, pozytywny przekaz miał być. No to też pamiętajmy, że rozpoczyna się nowy sezon, zawsze nowy sezon to jest jakieś nowe rozpoczęcie, nowe nadzieje i mimo wszystko, niezależnie co teraz mówimy, za te 2 miesiące będziemy w zupełnie innych nastrojach prawdopodobnie i z nowymi nadziejami, a też pamiętajmy, że granie ligowe jest o tyle trudne, że przede wszystkim musi być regularne i jeżeli taką regularność udałoby się utrzymać, co odtworzyć, wygrywania chociażby z tymi najsłabszymi zespołami, co było sporym problemem w tym sezonie w Barcelonie, za uszczelnienie linii defensywnej i oczywiście lepszej pracy Matza, to nadal nie wydaje mi się, żeby Barcelona miała być taka od razu skazana na porażkę sezonową na przyszły rok. Nie zakładam jakichś wielkich wojażów Lidze Mistrzów oczywiście, ale nadal uważam, że nawet jak przyjdzie Mbappé, nawet jeśli przyjdzie jeszcze jakiś zawodnik, to nadal będę uważał, że o tą ligę spokojnie można walczyć, bo z Realem się gra 2 razy, a jeszcze jest 36 spotkań. Jeżeli będziesz w nich dobrze punktował, to nawet porażki z Realem nie będą ci straszne. Więc zawsze mamy wszystko we własnych nogach i tak naprawdę każdy sezon zaczynamy od początku i ja nie skreślam Barcelony w żaden sposób, nawet jeśli ten Xavi zostanie. Po prostu nie będziemy się cieszyć z tych meczów.
No to zostawiłeś pozytywny akcent. Dzięki bardzo. Na razie.
Dzięki, dobranoc.